Tu Radio Kraków Kultura.
Muzeum w Zamku Królewskim w Niepołomicach zaprasza na otwarcie wystawy prac Yasuko Sawaoka. Wernisaż odbędzie się już w najbliższą niedzielę z udziałem artystki i radcą ambasady Japonii w Polsce, która to ambasada objęła patronatem wszystkie wydarzenia związane z projektem Kwiaty Pamięci i Wdzięczności. O tymże projekcie i o związkach Polski z Japonią porozmawiam dziś z gośćmi Radia Kraków Kultura, którymi są pani Yasuko Sawaoka, japońska artystka tworząca litografię na drewnie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ohayou gozaimasu.
Akio Miwa, prowadząca gospodarstwo agroturystyczne w Harklobej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ohayou gozaimasu.
Pani Maria Jaglasz, dyrektor Muzeum w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan profesor Stanisław Filipek, fizykochemik, japonista, który dzisiaj także występuje w roli naszego tłumacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan profesor Akira Sawaoka, rektor uczelni w Japonii. Dzień dobry. Szanowni Państwo, Polska i Japonia to kraje bardzo odległe, zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym. Jednak jest coś, co łączy te oba nasze kraje. Co to takiego? Ja,
to prawda. Polska i Japonia są bardzo odległymi krajami. Niektórzy mówią, że nie jest aż tak źle, bo pomiędzy nami jest tylko jedna wielka puszcza. Taki jest żarcik. Natomiast prawdę mówiąc, już od początku ubiegłego stulecia pojawiły się fakty bardzo ważne dla Japonii i dla Polski. Między innymi były to prace Bronisława Piłsudskiego, który badał kulturę Ainów, ludów mieszkających na północy Japonii, opracował ich tradycje, zwyczaje.
Dodajmy, że on był etnologiem, to tak dla wyjaśnienia.
Nagrał pieśni, które zostały później przekazane Japonii i w Japonii zostały doprowadzone, bo nagrania były na wałkach woskowych, bardzo zakłócone. Te zakłócenia zostały zdjęte dzięki naukowcom na Hokkaido University i kiedy dano do posłuchania te już pozbawione zakłóceń nagrania pewnej starszej kobiecie z Hokkaido, ta się rozpłakała, mówi, o, to jest moja babcia. Także tutaj Polak, brat Józefa Piłsudskiego, Bronisław, który też był zesłany na Syberię i który zamieszkał wśród Ainów, poślubił kobietę z rodu Ainów, badał ich kulturę i jest bardzo cenionym naukowcem w Japonii i wystawiono mu pomnik na Hokkaido. To była jedna sprawa, ale druga rzecz, która, no, można wspomnieć też o wizycie Piłsudskiego, Józefa i Romana Dmowskiego w Japonii w okresie wojny polsko-japońskiej i tam uzyskano wiele, między innymi przywileju dla polskich jeńców wojennych, którzy siłą byli włączeni do armii rosyjskiej. Ale dla mnie najbardziej wzruszającym, najbardziej niezwykłym momentem to były lata, początek lat 20., kiedy po rewolucji bolszewickiej na terenach Japonii, na terenach, przepraszam, Syberii, pozostawało wiele polskich rodzin, między innymi rodziny zesłańców, rodziny osób pracujących na kolei transsyberyjskiej i one wszystkie znalazły się w sytuacji tragicznej, ponieważ Polska wtedy wkrótce miała do czynienia z inwazją bolszewicką na Warszawę i te rodziny w tych strasznych warunkach postanowiły ratować przynajmniej dzieci. I tutaj powstał komitet prowadzony przez panią Bielkiewicz i ten komitet zaczął zbierać polskie dzieci, żeby je ratować i gdzieś odesłać w bezpieczne miejsce.
Mówi pan, panie profesorze, już tak naprawdę o zalążkach takiej współpracy humanitarnej pomiędzy naszymi krajami, Polską i Japonią. Jeszcze na chwilkę wrócę do początków, bo pan mówił o obecności Bronisława Piłsudskiego w Japonii i tej pierwszej fascynacji tym krajem kwitnącej wiśni. Ważnym nazwiskiem jest jeszcze nazwisko Wacława Sieroszewskiego.
Oczywiście.
Też etnografa i pisarza, dzięki któremu mogliśmy tę Japonię odkrywać.
Oraz ja Jasińskiego.
O, tak.
Znany był lepiej pod pseudonimem Manga.
Tak, miłośnika, jego propagatora,
w tej chwili w
kolekcjonera sztuki japońskiej. Dokładnie tak, więc rzeczywiście tych nazwisk Polaków zachłyśniętych Japonią jest sporo, ale ten aspekt współpracy humanitarnej jest bardzo istotny w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ te wszystkie wydarzenia, przedsięwzięcia, które odbywać się będą w Niepołomicach, łączą się z tą humanitarną akcją. Ale przerwałam oczywiście panu wątek, mówiąc o tej współpracy humanitarnej. To, co pan zaczął, panie profesorze, opowiadać, jest niezwykle istotnym faktem, więc proszę coś więcej powiedzieć o tym, w jaki sposób Japończycy pomogli polskim sierotom.
Pani Bielkiewicz i doktor Jakubkiewicz zbierali polskie dzieci z zagrożonych terenów, chcąc je odesłać w bezpieczne miejsce. Początkowo nawiązali kontakt z ambasadą amerykańską i francuską we Władywostoku, ale kiedy bolszewicy się zaczęli zbliżać do Władywostoku, ambasady się zwinęły i jedyny ratunek widziano wtedy w Japonii. Pani Bielkiewicz udała się do Japonii, stanęła na wejściu do Ministerstwa bodajże Spraw Zagranicznych i tam czekała na jakąś osobę o życzliwym, sympatycznym wyglądzie. No i trafił się pan, podeszła do niego, odezwała się po francusku, bo japońskiego nie znała, przedstawiła sprawę. Okazało się, że ten pan mówił po francusku, zrozumiał wszystko i powiedział: proszę pani, proszę mi dać tydzień i wtedy postaramy się wszystko załatwić. I ten tydzień wystarczył na to, żeby Japonia podjęła akcję ratowania polskich dzieci, sprowadzenia ich z Syberii do miasta Tsuruga, gdzie jest w tej chwili jedyne w świecie Muzeum Pamięci Polskich Dzieci Syberyjskich. Mhm. I następnie przewieziono je do Tokio, przewieziono do Osaka, tam odżywiono, wyleczono, ubrano. Przy okazji warto wspomnieć nazwisko pielęgniarki Matsuzawa, która swoje życie poświęciła dla polskich dzieci, ponieważ zaraziła się tyfusem i zmarła. A drugim wzruszającym momentem była wizyta cesarzowej Japonii, jej wysokości cesarzowa Teimei, która odwiedziła sierocinie z Fukudenkai, gdzie przebywały polskie sieroty. I tam zbliżyła się do jednej, to była dziewczynka, która się nazywała Genovefa Bozanowicz i dodała jej otuchy, głaszcząc po płowej czuprynie.
Mm-hmm. Skąd te objawy współczucia? Dlaczego akurat Japonia zainteresowała się losem polskich sierot?
Widocznie Japończycy mają w sercu wiele ludzkich i dla dzieci sympatycznych uczuć.
Te
dzieci zresztą później japońskim statkiem, to były dwa statki, jeden Atsutamaru, drugi Katorimaru, zostały wysłane częściowo przez Seattle w Stanach Zjednoczonych, tam się nimi zajęła Polonia Amerykańska i dosłała je do Polski, a drugi statek zawiózł je do Londynu i stamtąd to Towarzystwo Transoceaniczne Japońskie załatwiło ich przewóz dalej do Gdańska. Po czym osiedliły się w Wejherowie, tam się kształciły pod kierunkiem doktora Jakubkiewicza i wyrosły na dzielnych ludzi. Między innymi jednym z nich był Jerzy Strzałkowski, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Szkoła jego imienia znajduje się na obrzeżach Puszczy Kampinowskiej. Mm-hmm.
Nakreślił pan, panie profesorze, rzeczywiście cały kontekst historyczny, niezwykle istotny. Natomiast warto zaznaczyć, że po pierwszej wojnie światowej w marcu w 1919 roku Japonia uznała niepodległą Polskę, co oznaczało początek także oficjalnych stosunków międzynarodowych. W latach 20. doszło do podpisania traktatu handlowego i nawiązania współpracy wojskowej, więc tak naprawdę niedawno świętowaliśmy setną rocznicę nawiązania tych oficjalnych stosunków. To jest też bardzo istotne. Mówiąc o podobieństwie między Polską a Japonią, niektórzy mówią, że łączy nas osobowość podobna, jako nacji, jako krajów. Bardzo cenimy w Japończykach to, że oni cenią wartości uniwersalne, jak poszanowanie tradycji, obrona tożsamości kulturowej, waleczność i odwaga, ale także stosunek do rodziny. I to są chyba takie cechy, które nas łączą, jak państwo sądzą.
Poza tym warto dodać, że wielu Japończyków jest zauroczonych muzyką Chopina. Wielu młodych Japończyków przyjeżdża do Polski, żeby studiować muzykę Chopina tu w Polsce.
O czym mogliśmy się przekonać choćby podczas konkursu chopinowskiego.
Tak jest.
Mówił pan, panie profesorze, o tym, w jaki sposób Japończycy pomogli polskim sierotom, ale wiemy też doskonale, że Polska także pomogła w pewnym momencie japońskim dzieciom.
To prawda i miałem szczęście osobiście w tej akcji uczestniczyć, ponieważ w roku 1995, bezpośrednio po trzęsieniu ziemi zwanym Hanshin Daishinsai w rejonie Kobe, mając bliskie związki z Niepołomicami, z panem ówcześnie burmistrzem Niepołomic Stanisławem Kracikiem, po prostu natychmiast po tym, jak się dowiedziałem, jak sytuacja wygląda tragicznie, zadzwoniłem do Niepołomic, z którymi miałem zresztą wcześniej kontakty, ponieważ promowaliśmy współpracę pomiędzy Niepołomicami a miastem położonym na Hokkaido, miasto się nazywa Shihoro. Także znałem dobrze pana burmistrza, zadzwoniłem, czy Niepołomice nie zechciałyby przyjąć 20 dzieci do siebie na wakacje. A odpowiedź brzmiała następująco. A dlaczego nie 30? Niech przyjadą, my się wszystkim zajmiemy. No więc pozostawało tylko załatwić przelot. I w tym celu założyłem w Japonii takie stowarzyszenie Nippo Shinzen Iinkai, czyli Stowarzyszenie Dobrej Woli Japońsko-Polskie. I pod marką tego stowarzyszenia podjęliśmy zbiórkę pieniędzy na przelot. Uzbieraliśmy wystarczającą ilość, zostało jeszcze na to, żeby kontynuować w przyszłym, następnym roku. I w następnym roku po stronie Japonii podjął się tego pan Kunio Miyauchi, który jest prezesem fundacji Kunio Miyauchi. A ja zająłem się w 1996 roku pozyskaniem współpracy Niepołomic, jeszcze raz, i 5 innych miast polskich, mianowicie Krakowa, Myślenic, Gniezna, Płocka i Celestynowa. W związku z czym w następnym roku też japońskie dzieci w ilości 30 osób przyjechały i miały 3-tygodniowe wspaniałe wakacje. Niepołomice dały początek, ale nie tylko początek, bo jeszcze w 10 lat później pomyśleliśmy o tym, że warto byłoby, żeby te dzieci, które były już w Polsce, żeby raz jeszcze odwiedziły nasz kraj i zaprosiliśmy je jeszcze raz. Tym razem one same pokryły koszta przelotu, a my załatwiliśmy ich pobyt w Polsce i największy udział znowu miały Niepołomice, a oprócz tego również Płock, Celestynów, Warszawa tym razem. Instytut Chemii Fizycznej, moi przyjaciele podczas pobytu w Warszawie gościli ich w swoich domach.
Pomagaliśmy sobie wzajemnie, my jako kraje, Polska Japonii, ale też wcześniej Japonia Polsce, a teraz trzeba pomóc innym, czyli Ukrainie. I dlatego też cały projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, projekt zatytułowany Kwiaty Pamięci i Wdzięczności, jest organizowany z myślą o potrzebach ukraińskich. Pani dyrektor, może zacznijmy od podstaw. Czym są kwiaty pamięci i wdzięczności?
Pomijam tę sprawę ideologiczną, o której przed chwilą pan profesor mówił, czyli jakby myśl, która towarzyszy tym wydarzeniom. Natomiast finał sprowadza się do 3 wydarzeń. Mianowicie 17 września w sobotę w siedzibie Lions Club przy ulicy Sławkowskiej 17 odbędzie się aukcja prac autorstwa naszego gościa Yasu Kosawaoka. Jest to jej inicjatywa. Przeznaczyła na tę aukcję 14 swoich prac i całkowity dochód z aukcji przeznaczony jest na pomoc walczącej Ukrainie. Jeszcze raz podkreślam, że jest to inicjatywa artystki i jest właśnie ten wątek humanitarny wciąż się przewija w naszej historii. Następnego dnia, czyli w niedzielę 18 września, w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się wernisaż wystawy prac pani Yasuko Saoka. I tutaj drugi gest artystki, mianowicie 67 prac, które będziemy pokazywać na wystawie w zamku, artystka zostawia w darze Niepołomicom. Myślę, że towarzyszy jej ta idea, że kiedyś Niepołomice pomogły japońskim dzieciom, dziś ona w darze przekazuje swoje prace. Jesteśmy oczywiście...
Pani pozwoli, tak? Pani dyrektor, skoro mamy artystkę w studiu, to zapytajmy, oddajmy jej głos i zapytajmy o powody, dlaczego zdecydowała się pani przekazać swoje prace 14 i 67 swoich prac innym. Jaka pani przyświecała myśl?
ポーランドで展覧会やんなも随分何回もやっていただいてるんですけど。
Jeden z ambasadorów Japonii w Polsce, zamierzając promować w Polsce japońską sztukę, japońskie osiągnięcia w dziedzinie kultury, w swoim czasie zwrócił się do mnie z propozycją, ażeby pokazać moje dzieła w Polsce.
それはどうしてかっていうと、ポーランドは世界に冠たる、リトグラフの国です。リトグラフではこの国に勝るところはないくらいたくさんいろんな人がやってますし。
Od dawna wiadomo, że Polska jest krajem, w którym wielu artystów specjalizuje się w litografii, a więc w grafice z użyciem kamienia. I z drugiej strony, w Japonii pojawił się nowy nurt, który zapoczątkowany został przez profesora Ozaki z japońskiej uczelni artystycznej i który również i panią Yasuko Sawaoka zafascynował nową możliwością, mianowicie polegała ona na tym, że litografię połączono z drzeworytem, a więc zamiast kamienia użyto płyt wykonanych z drewna. Gdzie można osiągać dodatkowe efekty, których nie daje wyłącznie sam drzeworyt, czy wyłącznie sama litografia. I tutaj doszłam do wniosku, że warto byłoby ten rodzaj sztuki zaprezentować w Polsce. I tu nieocenioną pomoc okazała pani Akiko Miwa, dzięki której zorganizowaliśmy wystawę w Nowym Targu. I pierwsze lekcje Mokurito, bo tak nazywamy połączenie litografii z drzeworytem, pierwsze warsztaty odbyły się właśnie w Nowym Targu dzięki pani Akiko Miwa.
いろんなところで企画してくださいましたけど、この人が企画してくださったのは、専門家を呼んでくださいました。それでその後、数年経って、いろいろ調べてみたら、ポーランドで本当にそのキロリトグラフをやってる人が非常に多いってことが分かりました。それも最近は本を出版して私のところに送ってくださる人もいるし。
Skoro już pani Akiko została wywołana do odpowiedzi, to panią chciałam zapytać, no właśnie, nasza gościni, pani Yasuko, artystka japońska tworząca litografię na drewnie, wspomniała już, że dzięki pani Akiko, była możliwość pokazania tej techniki w Polsce. No więc jak ją Polacy przyjęli? Z jakim zainteresowaniem ona się spotkała?
I pani Yasuko powiadała, przede wszystkim Polska jest bardzo wysoki poziom o tradycyjnej litografii. W ASP
Akademii
Sztuk Pięknych Sztukach i oni mają tyle kamień i w świecie ona wszędzie cały świata bili ASP, ale nigdy nie widziała tyle kamień, taki dużo, więc Polska jest najwięcej taki wybitny kraj o litografię. Ja zgadzam się o tym. I dlatego ten warsztacie w Nowym Targu to jest 13 lat temu. Mhm. I od tego czasu 23 krajów i na 1000 artystów zajmują się z tym technologią. Dlatego Yasuko Sawaoka jest matką Mokurito. Ja tak nazywam się. Dlatego 20 września w Nowym Targu też wystawa robimy tytułem Spotkania z Mokurito. To jest historycznie pierwszy w świecie, takie by stało, gdzie będzie organizujemy muzeum w drukarstwie 20 września od 17:30. Tu zaczynamy się wystawa. Jaka wystawa to jest? I oczywiście pani Jasko i pan Ozaku. I oprócz tego 5 japońskich artystów Mokurito. Plus najwięcej artyści są w Polsce. Z całego świata. Więc ten 5 artystów też pokazuje swoje prace, więc bardzo bogata, naprawdę spotkanie z Mokurito. Takie organizujemy wystawa. I pani Jasko zawsze opowiada, Polska jest, serce też podobno do Japonii, ale ona wszędzie, wszędzie cały świata prowadziła warsztat, ale w Polsce najbardziej kwitło ten metoda i ten sztuka. To bardzo ona ocenia, za to cieszyła się. I przede wszystkim Polska teraz pomogą, Polacy pomogą do Ukraińczyków. I polityka nie interesujemy się, ale ludzi, którzy męczą, walczą, takich ludzi pomożemy. Dlatego w Krakowie też aukcja litograf i przede wszystkim ona jako dziękowanie do Polski i dziękowanie i jej pamięci i modlitwa. Do czego modlitwa to jest, wiecie. Wszystko, nie?
Po to, żeby pomóc potrzebującym.
Tak jest.
Szanowni Państwo, cały ten projekt Kwiaty Pamięci i Wdzięczności zrzesza po pierwsze Japonię i Polskę, ale także Kraków, Niepołomice i Nowy Targ w całość po to, żeby pomagać Ukraińcom.
Po to, żeby pomagać Ukraińcom, to jest jedna rzecz, bo taka idea przyświecała artystce, która dawała pracę na aukcję, drugiej artystce, japońskiej pianistce Atsuko Seta, która zarówno w sobotę w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej, tuż po aukcji, zagra koncert charytatywny. Również w czasie wernisażu w zamku w Niepołomicach pani Atsuko Seta będzie grała swój recital. Natomiast
w Nowym Targu też.
W Nowym Targu też będzie grała. To wszystko właśnie ma charytatywny charakter. Natomiast pod względem artystycznym też to jest ważne wydarzenie, ponieważ po pierwsze mamy artystkę ze sobą na wernisażu, artystkę z dalekiej Japonii. Mamy przepiękną, dużą wystawę prac wykonanych w niezwykle rzadkiej technice. Jeszcze wciąż rzadkiej, chociaż Akiko Miwa robi wszystko, żeby cały świat uprawiał Mokurito.
Tak jest.
Ale są to bardzo interesujące i bardzo piękne prace. Także w niedzielę otwarcie tej wystawy. Wystawa będzie czynna przez kolejne 2 tygodnie w piwnicach renesansowych Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Serdecznie zapraszam. I trzecie działanie to właśnie Nowy Targ, gdzie w Muzeum Drukarstwa będzie miała miejsce wystawa nieco mniejsza niż w Zamku Niepołomickim, ale jednak wystawa prac artystów polskich i japońskich tworzących w tej technice i oczywiście koncert i także zbiórka pieniędzy na pomoc walczącej Ukrainie.
Szanowni Państwo, dziś w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o projekcie Kwiaty Pamięci i Wdzięczności, który już lada moment, bo jutro rozpocznie się w Niepołomicach, w Krakowie i w Nowym Targu. A gośćmi naszego programu są dziś pani Jasuko Sawaoka, japońska artystka tworząca litografię na drewnie, pani Akiko Miwa, prowadząca gospodarstwo agroturystyczne w Charklowej koło Nowego Targu, pani Maria Jaglarz, dyrektor Muzeum w Zamku Królewskim w Niepołomicach, pan profesor Stanisław Filipek, fizyko-chemik, japonista oraz pan profesor Akira Sawaoka, rektor uczelni w Japonii, który jest dzisiaj naszym gościem towarzyszącym. Tutaj na chwilę postawimy kropkę, ale do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura w poranku Kultura na co dzień gościmy panią Yasuko Sawaoka, japońską artystkę tworzącą litografię na drewnie, panią Akiko Miwa, prowadzącą gospodarstwo agroturystyczne w Arklowej koło Nowego Targu, panią Marię Jaglasz, dyrektor Muzeum w Zamku Królewskim w Niepołomicach, pana profesora Stanisława Filipka, fizyko-chemika japonistę oraz pana profesora Akira Sawaoka, rektora uczelni w Japonii. I rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o projekcie Kwiaty Pamięci i Wdzięczności. Już za moment będziemy mogli oglądać wystawę i zarówno w Nowym Targu i w Zamku Królewskim w Niepołomicach, więc powiedzmy, co konkretnie znalazło się na tej wystawie. Co zobaczymy, pani dyrektor? W Niepołomicach.
W Niepołomicach zobaczymy 67 prac. Oczywiście autorstwa Yasuko Sawaoka. Prace wykonane w technice Mokurito lub bardziej w Polsce znanej pod nazwą Mokulito, ale to są niuanse językowe, zdaje się. Moku znaczy drewno po japońsku i jest to jakby ta nazwa oddaje znaczenie połączenia litografii z drukiem drzewowytowym. Czyli nawiązanie jakby do tradycji japońskiej sztuki, drzewowytu japońskiego, z tego sztuka japońska słynęła i słynie, z techniką litografii, ale chciałabym, żeby właśnie o sprawach technicznych
powiedziała nam artystka. Tak jest, bo ja panią pytałam o to, co znalazło się na wystawie. Rozumiem, że 67 prac artystki wykonanych tą techniką, o której rozmawiamy, tak, czyli techniką Mokulito. No więc oddajmy głos artystce, pani Yasuko. Proszę wyjaśnić, czym jest ta technika Mokulito i jak przebiega cały ten proces twórczy.
Ano, litograf to jest
Tak jak już wcześniej powiedziałam, odwiedzając Polskę, byłam zaskoczona i tym, jak bardzo litografia jest w Polsce rozwinięta. I mogłam widzieć wiele i przygotowanych kamieni litograficznych i później wydruki z tychże. Natomiast uważam, że połączenie obu technik, tej, w której Polska jest znakomita, i tradycyjnej japońskiej techniki drzeworytu, może dać nowe specjalne efekty. W szczególności zastosowanie odpowiedniego gatunku drewna pozwala wydobyć ukryty charakter, między innymi poprzez ukazanie słojów na powierzchni wydruku. Także Mokurito to jest ten rodzaj sztuki, który moim zdaniem ma wielką przyszłość.
Ima Polando do siada, tak san jatteru hito ga iru tte koto ga watashi wa sugoi odoroki desu.
Jest pani Yasuko propagatorką tej formy, tej techniki sztuki i zaraża innych nią, o czym zresztą mówiła już pani Akiko, że efekty są zauważalne w Polsce. Nazywa pani także Polskę drugim domem Mokurito. No więc jak rozwija się według pani ta technika w Polsce i jaką jej pani wróży przyszłość?
Ano, watashi wa ne, zutto yatte kimashite ne.
Byłam zaskoczona tym i bardzo to podziwiam, ile w Polsce jest artystów, którzy zaczęli stosować tę technikę, osiągając znakomite efekty. I jestem przekonana, że każdy z artystów pójdzie swoją drogą, tworząc nowe dzieła, rozwijając również tę technikę, wzbogacając ją. I jestem przekonana, że to da znakomite rezultaty.
I
w Nowym Targu jest wystawa polsko-japońska. Mieszane i oni wybierane w tym 5 osób i bardzo szczęśliwi za to i nawet fanleta list wysyłają do Sawaoka nawet swoje wydawane książka o Mokurito nawet wysyłała do niej.
W jakim stopniu w tej technice można pozwolić sobie na indywidualność?
ないと思います。みんなそれぞれの人が、例えば、
Ja jestem mile zaskoczona tym, że właściwie mogę stwierdzić, że nie ma żadnych ograniczeń. Jest wielu artystów, coraz to przybywają nowi i każdy wprowadza do tego coś nowego. Każdy w jakiś sposób uzewnętrznia swoją własną indywidualność. Także tutaj możliwości rozwoju tej techniki wydaje mi się, są nieograniczone.
I nawet それとね、もう一つ言わせてください。木リトは小さな子供から、大人、専門家まで、みんなやれます。私はいろんなところでワークショップやりましたけど。
Możliwości jest bardzo wiele. I Mokurito w tej chwili jest uprawiany, ten rodzaj sztuki, zarówno przez małe dzieci, jak i przez dorosłe osoby dojrzałe. Również skala jest bardzo szeroka, zaczynając od stosunkowo małych tabliczek do bardzo wielkich płyt, dużych kompozycji. Także każdy twórca, każdy artysta stara się wydobyć wszystko to, co ma w sobie najlepsze.
Wtedy 出来上がって みんなすごい拍手喝采でした。だから、小さい子供から専門家までできるから、きっと未来はすごいと思います。
W Zakopanem, w szkole, liceum artystycznym, i oni, i dzieci już uczą się, nawet w Nowym Targu wcześniej wystawa było z tym Mokurito. Więc dzieci też, dla dzieci też bardzo łatwo i każdy może pod stopą deptać. Natomiast niepotrzebna maszyna wielka.
Nie potrzeba prasy.
Tak, dlatego bardzo duży plac może zrobić. Nie ma granic.
Ja byłem pod wrażeniem, kiedy się dowiedziałem, że pierwsze warsztaty Mokurito, jakie się odbyły w Nowym Targu, były wytworzone bez użycia prasy, ale po prostu wyłożono płyty, pod nimi był papier, na którym drukowanie się odbywało. I wszyscy obecni w rytmie tańca Awa Odori, to jest charakterystyczny taniec podczas święta w połowie sierpnia, wszyscy tańcząc do muzyki Awa Odori, nogami własnymi, depcząc po tych płytach, tworzyli dzieła. Wcześniej oczywiście przygotowawszy cały rysunek.
Czyli można tak naprawdę, szanowni państwo, każdy, kto ma ochotę, może spróbować swoich sił w tej sztuce wyjątkowej, którą tworzy nasza dzisiejsza gościni, pani Yasuko. A sztuka, o której mowa, to oczywiście Mokurito. Pani Akiko, pani organizowała w Nowym Targu jakiś czas temu warsztaty z tej techniki.
13 lat temu,
ale... Czy myśli pani o tym, żeby je ponowić? Czy biorąc pod uwagę twórczość pani Yasuko i to, że zaraża ona i polskich artystów.
Już zarażała.
I widownię tak, polską.
Nawet w szkole i od pan Budka i jego uczeń, od uczeń nawet ktoś uczyła się.
No
właśnie. Ogłosił.
No właśnie. No więc
bardzo szybko idzie.
Kiedy kolejne warsztaty pani Akiko?
Mam nadzieję, że pani, gdyby przyjeżdża, to proszę bardzo. Ale już oni sami warsztat między sobą robią, więc zapraszam.
Co daje uprawianie tej sztuki według pani?
Satysfakcję. Ale to i radość dla tych, którzy oglądają.
Niesamowita piękność. To jest, pierwszy raz oglądałam, to jest naprawdę taki gęsi skóry. Niesamowite świata może otworzyć. I drzewolitników, technika i malowanie, wszystko razem to jest. I jeszcze bezograniczni i wielkości może nawet deptać, może wszystko. Takie bardzo dużo możliwości jest z tym technikiem.
Szanowni państwo, czyli 22 prace wykonane techniką Mokurito. Można oglądać w Nowym Targu zarówno autorstwa naszej dzisiejszej gościni Yasuko Sawaoka, ale także innych polskich artystów specjalizujących się w tej technice w Niepołomicach. 67 tak. prac artystki, które zostaną z nami na dłużej.
Zostaną, więc będzie można oglądać je wciąż i wciąż.
Wciąż i wciąż, nieustannie. To w takim razie, skoro pani dyrektor wywołałam tablicę, proszę powiedzieć, jakie miejsce w świadomości mieszkańców Niepołomic wywołuje twórczość pani Yasuko Sawaoka?
Myślę, że to miejsce dopiero się znajdzie, dlatego że wystawę otwieramy 18 września. Są to nowe całkiem prace i nowy rodzaj sztuki w odbiorze dla zaproszonych mieszkańców Niepołomic, ale myślę, że będą bardzo zainteresowani, tym bardziej, że w tle tej wystawy znajdują się te wszystkie działania związane z wzajemną pomocą Japonii dla polskich dzieci, Niepołomic i innych miast polskich dla japońskich dzieci w latach 90., a nasze muzeum jest jakby beneficjentem tej aktywności mieszkańców Niepołomic z lat 90., którzy właśnie przygotowali pobyt dzieci japońskich. W darze otrzymamy, to wzbogaci nasze zbiory, te 67 prac w nowej także dla nas technice Mokuwito, ale będziemy je sukcesywnie pokazywać i myślę, że jako posiadacze takiego zbioru przejmiemy rolę organizatora warsztatów, którą do tej pory pełniła pani Akiko.
W Krakowie także te prace oglądać można i wziąć udział w aukcji.
Na aukcję, to ważna rzecz, całkowity dochód z aukcji przeznaczony na pomoc walczącej Ukrainie. Pracę będzie można nabyć w siedzibie Lions Club, organizuje te aukcje, siedziba Polskiej Akademii Umiejętności Sławkowska 17 o godzinie 17:30. Zapraszamy, prace są piękne, ulotne kwiaty, dmuchawce, nierzeczywisty świat, ale przepiękne. Aukcja w najbliższą sobotę, 17 września o godzinie 17:30. Sławkowska 17.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Krakowian na Sławkowską 17, już jutro 17. Zapraszamy także do Niepołomic, zapraszamy do Nowego Targu, zapraszamy także do Japonii, ale nie trzeba absolutnie tak daleko wyjeżdżać, żeby móc spotkać się z naszą dzisiejszą gościnią, z artystką japońską, która specjalizuje się w technice Mokulito, panią Yasuko Sawaoką. Pani Yasuko zostanie z nami jeszcze na dłużej, więc będzie możliwość w różnych miejscach Polski się z nią spotkać i porozmawiać. Nie tylko po japońsku. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Radia Kraków Kultura byli dziś pani Yasuko Sawaoka, japońska artystka tworząca litografię na drewnie, pani Akiko Miła, prowadząca gospodarstwo agroturystyczne w Harklowej koło Nowego Targu, pani Maria Jaglarz, dyrektor Muzeum w Zamku Królewskim w Niepołomicach,
dziękuję.
Pan profesor Stanisław Filipek, fizyko-chemik japonista oraz pan profesor Akira Sawaoka, rektor uczelni w Japonii. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.